Temat tegorocznego sympozjum józefologicznego bardzo mocno dotyka tematyki wiary. Święty Józef, pielgrzymem wiary. Dlatego parę słów chciałbym w takim kontekście też powiedzieć, ponieważ przeżywamy rok wiary, który jest okazją i zaproszeniem dla nas chrześcijan, abyśmy zapytali o fundamenty naszej wiary. Wydawać by się mogło, że jest to pytanie zbędne, ponieważ wszyscy wiemy, w kogo i w jakie prawdy wierzymy, ale doświadczenie pokazuje, że kiedy pyta się katolików czasem na ulicy o podstawowe prawdy dotyczące naszej wiary, o podstawowe prawdy chrystologiczne, nie jest to takie oczywiste. Dlatego rok wiary jest taką okazją, by zapytać o to, w kogo i w co wierzymy. Papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei, ogłaszającym rok wiary, wskazał na potrzebę odnalezienia drogi wiary, by ukazać radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. Tak pisze dalej papież. W homilii podczas mszy świętej na początku mojego pontyfikatu powiedziałem: Kościół jako całość, a w nim jako jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku temu, który daje nam życie, pełnię życia. W tym samym dokumencie Benedykt XVI, zachęcając do pochylenia się nad chrześcijańskim credo, odwołując się do słów świętego Augustyna, zaznacza, że fundamentem wiary Matki Kościoła, a zarazem każdego ochrzczonego, jest sam Chrystus Pan. Wydaje się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to właśnie święty Józef może nam pomóc w tym odkrywaniu fundamentu naszej wiary, tego, który jest w centrum naszej wiary, a więc osoby Jezusa Chrystusa. Skoro centrum chrześcijańskiej wiary jest wiara w Chrystusa jako Bożego Syna, który został posłany przez Ojca w Duchu Świętym i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, co mieści się w tym podstawowym, fundamentalnym dogmacie chrystologicznym, trzeba byśmy zapytali się, czy święty Józef może nam pomóc jakby głębiej odkryć tą tajemnicę, kim jest właściwie Jezus Chrystus. I czy może nam pomóc tą tajemnicę nie tylko zrozumieć, ale przyjąć i przeżywać w naszym doświadczeniu wiary. Ten podstawowy dogmat chrystologiczny składa się z dwóch takich prawd. Pierwsza prawda jest prawdą, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym. My tą prawdę wyznajemy w credo, kiedy wypowiadamy słowa: wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I druga nierozłączna część tego dogmatu chrystologicznego to jest prawda o wcieleniu. O tym, że ten odwieczny Syn Boży stał się dla naszego zbawienia człowiekiem. I w credo wyznajemy: On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Zatem warto zapytać, po co człowiekowi wierzącemu w Chrystusa, przyjmującemu ten dogmat chrystologiczny, po co takiemu człowiekowi obecność świętego Józefa, pobożność świętojuzefowa? Spróbujmy przyjrzeć się kilku zarzutom najczęściej stawianym józefologii, ale nie tylko, wszystkim tym, którzy mają taką dużą gorliwość w kulcie świętego Józefa. Ja spróbowałem zgrupować te zarzuty w trzy takie główne, jak gdyby, które się pojawiają. Poproszę o następny slajd. Pierwszy zarzut to zarzut idolatrii, czyli takiego niebezpieczeństwa, że święty Józef w naszym doświadczeniu wiary może zająć miejsce samego Boga, a zwłaszcza miejsce Chrystusa, że ktoś bardziej będzie czcił świętego Józefa niż Boga, niż naszego Zbawiciela. Niektórzy nawet żartobliwie mówią, że wy w Kaliszu mówicie o świętym Józefie, pewnie nawet do tabernakulum wkładacie figurkę świętego Józefa. Jest to taki brzydki, niesympatyczny żart, ale wynika on z pewnej ignorancji, z tego, że ci, którzy patrzą tak zewnętrznie na świętego Józefa, nie widzą, że święty Józef tak naprawdę pomaga nam przyjąć i postawić w centrum Jezusa Chrystusa. Jeśli józefologia ma być poprawna teologicznie, a o taką tutaj się zabiega, Chrystus musi być w centrum. A więc jakby podkreślenie tego chrystocentryzmu józefologii, widzenie świętego Józefa w kontekście chrystologii, w kontekście historiozbawczym, a także w odniesieniu do Maryi i tajemnicy Kościoła, sprawia, że Józef wcale nie chce zasłaniać tajemnicy Jezusa Chrystusa, ale pomaga nam ją głębiej zrozumieć. Drugi zarzut to zarzut braku biblijnych podstaw józefologii. Niektórzy znowu złośliwie mówią, przecież święty Józef nic w Biblii nie powiedział, żadne jego słowo nie zostało zanotowane. Dodatkowo to miejsce, które święty Józef zajmuje w Ewangelii, to dwa pierwsze rozdziały Ewangelii według świętego Mateusza, świętego Łukasza, które według badań biblijnych są Ewangeliami późniejszymi w stosunku do tego pierwotnego tekstu katechezy apostolskiej. Dodatkowo takie zbyt przesadne zafascynowanie metodą historyczno-krytyczną w egzegezie biblijnej doprowadziło, że Ewangelia dzieciństwa zaczęła być traktowana jako forma jakiegoś midraszu, jako forma legendy, jako tekst tylko teologiczny, który nie ma w sobie żadnej wartości historycznej. Oczywiście jest to całkowity błąd metodologiczny, ale ten błąd doprowadził do poważnych konsekwencji także na poziomie chrystologii, gdzie w chrystologii przez jakiś czas przynajmniej bardziej akcentowało się zbawcze znaczenie misterium paschalnego, a więc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ewentualnie publicznej działalności Jezusa, cudów, głoszenia Ewangelii. Natomiast Ewangelia dzieciństwa była traktowana przez wielu jako pewien rodzaj wstępu do działania Jezusa, jakby przygotowania do jego publicznej misji, co jest absolutnym błędem. Ponieważ to właśnie tajemnica wcielenia, całe życie Jezusa Chrystusa. O tym za chwilę jeszcze powiem więcej, ale całe życie Jezusa Chrystusa, czyli cała Ewangelia jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. I jeśli w tej Ewangelii, która nie ma za zadanie przedstawiać życia świętego Józefa ani Matki Bożej, tylko ma za zadanie głosić Jezusa Chrystusa, pojawia się wzmianka o świętym Józefie i pełni on tak ważną rolę, to znaczy, że dla przyjęcia i zrozumienia tego misterium zajmowanie się świętym Józefem jest bardzo ważne. Że Józef może nam pomóc bardzo mocno wniknąć w początki tajemnicy naszego zbawienia, w ten fundament, którym jest tajemnica wcielenia. I trzeci zarzut to zarzut nieobecności osoby świętego Józefa w wyznawanym credo. Owszem, znalazło się miejsce dla Matki Bożej. I co za tym idzie, nieobecność jakby Józefa w szeroko rozumianej tradycji, i tej tradycji przez duże T i tradycji przez małe T, w co wchodzi tradycja patrystyczna, a więc wypowiedzi ojców Kościoła, jak również tradycja liturgiczna. Wydawać by się mogło, że święty Józef w tej tradycji pojawił się bardzo późno, oczywiście w credo nie mamy świętego Józefa, w tradycji patrystycznej pojawił się dosyć późno i są bardzo malutkie wzmianki i często widzimy u ojców Kościoła pewne reperkusje widzenia świętego Józefa przez pryzmat apokryfów, a więc tekstów niekanonicznych, różnych legend. Za chwilę o tym trochę więcej też powiem. I w tradycji liturgicznej, która też właściwie rodzi się dopiero od pewnego momentu. Dlaczego tak jest? Żebyśmy to zrozumieli właśnie od strony takiej chrystologicznej, musimy uświadomić sobie, że pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest czas, kiedy ojcowie musieli zająć się apologią, podstawowych prawd wiary, a zwłaszcza prawdy chrystologicznej. To jest moment, kiedy stykają się dwie kultury, w których rodzi się teologia, a więc kultura wschodu, w której jest Słowo Boże, w której są pierwsze wspólnoty, które wywodzą się spośród Żydów, i kultura, która bierze swoje początki z Grecji, z tej filozofii. I ten styk tych dwóch kultur, różnica języków, różnica mentalności sprawia, że pierwszorzędnym jakby zadaniem, które stawiają sobie ojcowie zgodnie z hierarchią prawd wiary, jest dogmat chrystologiczny. I warto, kiedy patrzymy właśnie na rozwój dogmatu chrystologicznego, warto zauważyć, że nawet wypowiedzi Kościoła o Matce Bożej są związane ściśle z chrystologią. Słynna kłótnia o to, czy Maryi przysługuje tytuł Christotokos czy Theotokos. Czy możemy o Maryi mówić, że jest Matką Chrystusa? Idąc trochę w kierunku, że Maryja jest tylko matką natury ludzkiej Jezusa Chrystusa, czy możemy powiedzieć, że jest Bożą Rodzicielką? Tak naprawdę tu chodzi o rozumienie Jezusa Chrystusa, o rozumienie tej tajemnicy, że odwieczne Słowo Boże stało się ciałem, zamieszkało pośród nas dla naszego zbawienia. I w kontekście tych dyskusji, które trwają właściwie przez całe pierwsze wieki, i ten dogmat powoli się rozwija, aż do takiego, myślę, że momentu przełomowego, którym jest Sobór Chalcedoński dla chrystologii, najważniejsze była obrona bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa i właściwe rozumienie relacji dwóch natur w Jezusie Chrystusie. Sama obecność Maryi wobec tych dyskusji była trochę problematyczna i trzeba było dobrze to wszystko poustawiać. A gdyby teraz jeszcze pojawił się święty Józef i ktoś tak na zewnątrz patrząc nie widzi tej tajemnicy, nie jest wewnątrz tajemnicy wcielenia, ale patrzy na zewnątrz, to prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa z Ducha Świętego mogłaby zostać zagrożona. W związku z tym w taki sposób hiperteologiczny próbowały sobie poradzić z tym apokryfy, a więc próbowały przedstawiać Józefa jako staruszka, jako kogoś, kto już wcześniej był w małżeństwie, próbowały pokazywać, że to małżeństwo Maryi i Józefa nie było do końca prawdziwe, po to, żeby właśnie obronić ostatecznie prawdę chrystologiczną o tym, że Jezus nie jest biologicznym synem Józefa, ale pochodzi z Ducha Świętego. Poproszę o kolejny slajd. W trzeciej części mojego wystąpienia chciałbym pokrótce pokazać świętego Józefa jako pierwszego wierzącego zaraz po Maryi i zarazem nauczyciela wiary. Pierwszy taki punkt, podpunkt właśnie tej części zatytułowałem Wspólna droga wiary Maryi i Józefa. Ojciec Święty Benedykt XVI w tym liście wprowadzającym w rok wiary, Porta Fidei, zauważył ścisłą więź wiary Maryi, którą pokazuje jako pewien wzór dla wierzących, z wiarą świętego Józefa. Ja będę skrótowo, tylko cały cytat mamy na slajdzie, natomiast chciałbym tylko przywołać ten fragment, w którym jest mowa o świętym Józefie. Maryja, ufając swemu oblubieńcowi Józefowi, uszła z Jezusem do Egiptu, aby ratować go przed prześladowaniami Heroda. Maryja, ufając Józefowi. A więc wiara Maryi spotyka się bardzo wyraźnie z zaufaniem wobec Józefa. Jeszcze głębiej tą prawdę wyraża ojciec święty Jan Paweł II w tekście Adhortacji o świętym Józefie, Redemptoris Custos. Poproszę o następny slajd. Tak pisze Jan Paweł II w czwartym punkcie tej adhortacji. U początku tego pielgrzymowania wiara Maryi spotyka się z wiarą Józefa. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta powiedziała o niej błogosławiona, która uwierzyła, to w pewien sposób można by to błogosławieństwo odnieść również do Józefa. ponieważ odpowiedział on twierdząco na słowo Boga przekazywane mu w rozstrzygającym momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na słowa zwiastowania słowami, tak jak Maryja, natomiast uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Zaczyna się już tutaj bardzo ważna warstwa tego, co znaczy być człowiekiem wierzącym. Nie możemy zatrzymać się tylko w wyznawaniu wiary naszymi słowami. Józef nie wypowiedział żadnego słowa, ale wyznał swoją wiarę swoim życiem, oddaniem swojego życia do końca. Oczywiście nie w sposób męczeński, ale ten sposób życia w miłości Józefa, który poświęca się, oddaje swoje życie, rezygnuje ze swojego biologicznego ojcostwa, co dla Żyda było czymś fundamentalnym i znakiem błogosławieństwa, jest znakiem, że Józef wchodzi w tajemnicę wiary. Idźmy dalej. Poproszę o przeskoczenie jednego slajdu jeszcze dalej. Józefa widzimy także jako uczestnika tajemnicy wcielenia, uczestnika, nie kogoś, kto jest tylko świadkiem, obserwatorem, ale kto jest wewnątrz tajemnicy wcielenia. Nikt poza Maryją i świętym Józefem nie był tak zanurzony w tajemnicy wcielenia, a więc nikt też nie może być dla nas takim świadkiem, który nam może pomóc zrozumieć tą fundamentalną tajemnicę. Jan Paweł II w Adhortacji Redemptoris Custos tak pisze na ten temat. Sądzę bowiem, że ponowne rozważenie uczestnictwa małżonka Maryi w boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą wcielenia. Można by było krótko podsumować tę myśl Jana Pawła II, że jeśli chcemy wejść w tajemnicę odkupienia, czyli w tajemnicę życia Kościoła, to musimy najpierw wejść w tajemnicę wcielenia. A święty Józef jest kimś, kto w sposób szczególny wraz z Maryją może nas w tą tajemnicę wprowadzić. Kolejny slajd poproszę. I dalej Jan Paweł II w piątym punkcie adhortacji pisze tak. Stał się on szczególnym powiernikiem tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu. I to podobnie jak Maryja w tym momencie przełomowym, który apostoł nazywa pełnią czasu, gdy zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Zobaczcie, to jest to, co wyznajemy w wyznaniu wiary, w credo. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawo, by mogli otrzymać przybrane synostwo. Józef wraz z Maryją jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy Boga żywego. Wraz z Maryją, a także ze względu na Maryję, uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawienia się Boga w Chrystusie od samego początku. Kolejny punkt. Wyznawca bóstwa Jezusa Chrystusa. Coś, co było największym problemem dla teologów pierwszych wieków i co sprawiło, że Józef, Maryja i Chrystus byli przedstawiani w taki, a nie inny sposób, to było zadanie obrony bóstwa. W tym czasie żyło wielu, którzy znali Jezusa jeszcze jako człowieka, w jego człowieczeństwie, w jego uniżeniu, we wcieleniu. Natomiast to nie było takie poza cudami, takie jasne, że było widać na zewnątrz naturę boską Jezusa Chrystusa. Nie było tego widać. Nie było widać bóstwa Jezusa Chrystusa. To była tajemnica ukryta, uniżona w tej kenozie wcielenia. I ta rola, jaka została powierzona dziewiczemu małżonkowi Maryi oraz sam sposób, w jaki ją pełni, sprawia, że Józef poprzez przyjęcie Maryi do swego domu wraz z poczęty z Ducha Świętego Bożym Synem oraz zgodę na dziewicze małżeństwo staje się obrońcą i świadkiem boskiego pochodzenia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówią, że Józef osłonił tajemnicę wcielenia, żeby przypadkiem ona nie została zaciemniona, czyli ta perspektywa zewnętrznej osłony małżeństwa, że wszyscy spodziewali się i byli przekonani, że Jezus jest biologicznym synem Józefa, sprawiła, że mogło dokonać się wcielenie Bożego Syna. Józef był tutaj w sposób szczególny współpracownikiem, służył całkowicie, był uległym narzędziem, które sprawiło, że tajemnica dziewiczego poczęcia Jezusa mogła się w ogóle dokonać. Na długo zanim ojcowie Kościoła podejmą refleksję nad dziewictwem Bożej Rodzicielki, a podjęli tą refleksję ze względu na obronę bóstwa Jezusa Chrystusa, boskiego pochodzenia Chrystusa, to święty Józef jako pierwszy będzie świadkiem tego dziewiczego poczęcia. Będzie jego stróżem. A chciałoby się powiedzieć za papieżem Franciszkiem, będzie kustos Theotokos. Będzie tym, który... Trudno jest do końca wyrazić to, co mieści się w tym łacińskim określeniu pięknym, ale będzie właśnie takim stróżem, obrońcą, opiekunem tej tajemnicy Bożej Rodzicielki i tego, co się w niej poczęło. Tak pisze na ten temat Jan Paweł II w Artuchatacji od świętym Józefie. To jest punkt 7, nie będę go czytał w całości. Także dla Kościoła równie ważne jest wyznawanie dziewiczego poczęcia Jezusa, jak i obrona małżeństwa Maryi z Józefem. Ono bowiem stanowi prawną podstawę ojcostwa Józefa. Pozwala to zrozumieć, dlaczego rodowód Jezusa podawany jest według genealogii Józefa. Dlaczegoż, pyta święty Augustyn, nie miałby się wywodzić z rodu Józefa? Czyż to nie Józef był mężem Maryi? Pismo potwierdza, przywołując autorytet anioła, że to on był jej mężem. Chodziło tutaj o to, żeby tajemnicę z jednej strony ukryć, ale z drugiej strony, żeby w tekstach kanonicznych, w tekście genealogii było jasne, że Józef nie jest biologicznym ojcem Jezusa, że Jezus począł się w sposób dziewiczy z Maryi. Dlatego ta genealogia w pewnym momencie zostaje zakłócona. Nie mówi się już o zrodzeniu, tylko o zrodzeniu przynajmniej po linii ojca, ale o zrodzeniu po linii Maryi, której mężem był święty Józef. Czwarty punkt, świadek prawdziwości człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Józef jest jednak nie tylko wyznawcą bóstwa Chrystusa, ale staje się także świadkiem prawdziwości wcielenia Bożego Syna. Tego, że Jezus stał się z całym takim, można by powiedzieć, zgorszeniem dla Żydów, stał się świadkiem tego, że Jezus wszedł na dno człowieczeństwa, że Jezus stał się prawdziwym człowiekiem do końca, z jedynym wyjątkiem, oprócz osobistego i pierworodnego grzechu. Poza tym nawet z przyjęciem na krzyżu i także w tych okolicznościach życia, które Jezus przyjął na siebie, rodząc się w Betlejem, całkowicie przyjął tą całą biedę człowieczeństwa po grzechu pierworodnym, po to, żeby mogło się dokonać zbawienie. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to takie ważne, ponieważ tylko to, co przyjęte, może być zbawione, mówi tradycyjna formuła o cudownej wymianie. A więc tylko to, co Jezus przyjął jako rzeczywistość ludzką, tylko to może być odkupione. A więc gdyby Jezus nie przyjął do końca ludzkiej natury, byłoby to pozorne przyjęcie. Wtedy nie mogłoby to zostać zbawione. Tylko to, co przyjęte, może być zbawione. Jan Paweł II podkreśla w 8 i 16 rozdziale Adhortacji Redemptoris Custos tą prawdę. Ewangelie jasno ukazują, na czym polegały ojcowskie obowiązki Józefa wobec Jezusa. W istocie bowiem zbawienie, które przychodzi przez człowieczeństwo Jezusa, realizuje się przez gesty codziennego życia rodzinnego, w niczym nie naruszając owego uniżenia właściwego ekonomii wcielenia. A więc to, co odróżnia teksty kanoniczne Ewangelii od tekstów apokryficznych, jest właśnie to, że Jezus Ewangelii jako mały chłopiec nie czyni żadnych cudów. Cudowne jest jego uniżenie, to, że wchodzi w codzienne, proste życie rodziny z Nazaretu. To jest tajemnica wcielenia, która nas zbawia. Natomiast apokryfy pokazują Jezusa, który lepi ptaszki z gliny, który tchnie i daje im życie, pokazuje różne cudowności, które bezpośrednio pochodzą od osoby Jezusa Chrystusa. A to nie ma nic wspólnego z tym, co mieści się w istocie dogmatu chrystologicznego. Dalej Jan Paweł II pisze, wzrastanie Jezusa w mądrości, w latach i w łasce dokonywało się w środowisku świętej rodziny. I wymagało ojcowskiej opieki, wychowania. Jezus w swoim człowieczeństwie rozwijał się tak jak każdy inny chłopiec. oczywiście pozostawał cały czas prawdziwym Bogiem w relacji z Ojcem, ale to wszystko, co przynależy do ludzkiej natury, nie był pominięty w ten proces rozwoju. I to jest bardzo ważne, to jest prawdziwość wcielenia. I to jest ogrom Bożej miłości, której świadkiem jest święty Józef, który patrząc na Jezusa małego nie widział nadzwyczajności, ale widział chłopca, a jednocześnie był przekonany, że jest to Syn Boży. I tutaj cała wielkość Józefa i też jego wiary. Nam się wydaje często, gdybyśmy spotkali Pana Jezusa tak w ludzkiej naturze, to by było nam łatwiej uwierzyć. To jest nieprawda. Józef pokazuje, że Jezus, żeby w Niego uwierzyć, potrzebne jest wejście właśnie w tajemnicę. Piąty punkt. Sługa zbawienia, wiara wyrażona w służbie miłości. Tak jak wspomniałem, tajemnica wcielenia jest fundamentem zbawienia w Jezusie Chrystusie, zgodnie z klasyczną zasadą admirabile commercium, czyli tej cudownej wymiany, tylko to, co przyjęte, może być zbawione. Zbawienie dokonuje się przez przyjęcie przez Syna Bożego tego, co ludzkie, a więc rodziny, ojcostwa, codziennego, prostego życia ukrytego w Nazarecie, które staje się miejscem zbawienia i uświęcenia. Józef, który niejako w posłuszeństwie Bogu tym życiem kieruje, będąc głową świętej rodziny z Nazaretu, staje się jednocześnie sługą zbawienia, a więc szczególnym współpracownikiem Boga w dziele zbawienia świata. I w końcu ostatni punkt, jeszcze dalej poproszę. Święty Józef jest nie tylko opiekunem Maryi i Jezusa, ale staje się także opiekunem mistycznego ciała. A co za tym idzie, staje się dla Kościoła, także Kościoła naszych czasów, nauczycielem uczestnictwa w zbawczej ekonomii. Jan Paweł II, motywując przekazanie dokumentu o świętym Józefie od Hortacji Apostolskiej Redemptoris Custos, zauważa: Sobór Watykański II na nowo uwrażliwił wszystkich na wielkie sprawy Boże, na tę ekonomię zbawczej tajemnicy, w której Józef w sposób szczególny uczestniczył. Polecając się przeto opiece tego, któremu Bóg sam powierzył straż nad swymi najcenniejszymi, największymi skarbami, równocześnie uczymy się od niego służyć zbawczej ekonomii. Niech święty Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich, małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk, czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa. Bycie wierzącym to nie tylko wyznawanie wiary ustami, czy przyjęcie intelektem prawd wiary zawartych w credo, ale jak zauważa Benedykt XVI we wspomnianym na początku mojego wystąpienia liście Porta Fidei, musi się ono przerodzić w zaangażowanie i publiczne świadectwo. Tak pisze ojciec święty Benedykt XVI. Z kolei wyznawać ustami wskazuje, że wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją na to, żeby być z Panem, aby z Nim żyć. To bycie z Nim wprowadza do zrozumienia powodów, dla których się wierzy. Wiara właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością wymiar publiczny wiary i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym. To świadectwo i publiczne wyznanie wiary to nie tyle głośne akcje ewangelizacyjne, choć i te są potrzebne, ale to przede wszystkim świadectwo chrześcijańskiego życia. Kościół dzisiaj i świat nie potrzebuje nauczycieli, ale potrzebuje świadków. I myślę, że jest to też tajemnica tego daru, który otrzymaliśmy od Boga, papieża Franciszka, do którego lgną tłumy, że jest to człowiek, który przede wszystkim stara się żyć Ewangelią i obdarzać drugiego człowieka wielką miłością. To nam pokazuje, co było tą siłą żywotną pierwotnego Kościoła i tego zalążka Kościoła, którym jest rodzina w Nazarecie. Tą istotą była miłość. Jeśli ludzie wierzący, niewierzący nie zobaczą w naszych chrześcijańskich wspólnotach żywej miłości, to choćbyśmy głosili najpiękniejsze rzeczy, choćbyśmy używali najnowszych środków multimedialnych, to ewangelizacja będzie wielką klapą. Papież Benedykt tak dalej pisze we wspomnianym liście. Rok wiary będzie również dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia, przypomina nam święty Paweł. Trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość. Apostoł Jakub stwierdzał w słowach jeszcze mocniejszych, które zawsze pobudzały chrześcijan. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. I jeszcze jeden slajd, poproszę o przerzucenie. Dalej Benedykt XVI pisze tak. Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, także jedna pozwala drugiej, by mogła się realizować. I dalej Benedykt XVI powie, że wiara pozwala nam w drugim człowieku odnajdywać oblicze Jezusa Chrystusa. Czy to nie wiara świętemu Józefowi pomagała i pozwalała w tym chłopcu, który wzrastał tak jak wszyscy inni w Nazarecie, odkrywać prawdziwego Bożego Syna, Boga, który jest pośród nas, który jest wcielony, który przyszedł po to, aby zbawić świat. Józef, który nie wyznawał wiary słowami, nie głosił żadnych kazań, ale żył prawdziwą miłością. Myślę, że jest bardzo ważnym wzorem i to, co zostało tutaj wspomniane, piękne słowa też Ojca Świętego Franciszka na początku pontyfikatu, gdzie pokazuje nam, że Józef jest tym nauczycielem, jak być kustos Chrystusa i wiary w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Że to jest chyba lekarstwo na dzisiejszy kryzys wiary. Józef zatem może być szczególnym wzorem dla Kościoła, bo choć Biblia nie zanotowała ani jednego jego słowa, to zanotowała pełne miłości jego czyny. Jeśli zatem chcemy od Józefa uczyć się wiary w Bożego Syna, trzeba byśmy tak jak on przyjęli całym naszym życiem Jezusa Chrystusa wraz z Maryją, która jest typem Kościoła, bo Jezusa możemy przyjąć tylko w Kościele i w Kościele wyznajemy naszą wiarę i w Kościele ją otrzymaliśmy i w Kościele jest ona umacniana. I tą mocą, którą otrzymamy, podobnie jak mąż z Nazaretu od Boga, a nie mocą naszych własnych wysiłków, byśmy kochali, oddając swoje życie za drugiego, tak jak sam Jezus Chrystus, czego świadectwo swoim życiem dał święty Józef. Dziękuję.